Proszę, usiądźcie. Chciałbym dzisiaj od razu przejść do kazania, tak jakoś mam w moim sercu. I też gdzieś odczuwam, że jest to ten moment, abym się mógł z wami podzielić tym, czym chcę się podzielić, co chcę przekazać. Może zacznę od takiej rzeczy. Dzisiejsze kazanie wygłaszam nie dlatego, że chcę je bardzo wygłosić. Są takie kazania, które chcę bardzo wygłosić i wtedy staję tutaj z pewnym entuzjazmem i dzielę się z wami tym słowem. Dzisiejsze kazanie wygłaszam do was w poczuciu odpowiedzialności. I to kazanie, które dzisiaj będę głosił, jest pewnym owocem moich wielotygodniowych przemyśleń i refleksji. Jest także pewną reakcją na to, co słyszę i czytam. Chcę powiedzieć, że z ust chrześcijan słyszałem w ostatnim czasie zdania i stwierdzenia, które można mówić delikatnie, trochę mnie przerażają. Wywołują gęsią skórkę na moim ciele. I stając dzisiaj przed wami, chcę mieć świadomość, że kiedy stanę przed Bogiem, że także zborowi, któremu służę, miałem odwagę i okazję to powiedzieć, co chcę dzisiaj powiedzieć. I temat mojego kazania, czy to, o czym będę mówił, to jest odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Chcę dzisiaj do was powiedzieć kilka rzeczy o naszej odpowiedzialności za słowa, które wypowiadamy. Fragment, który chcę przeczytać, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wersety od 22 aż do 37, całą historię, która zdarzyła się, w której uczestniczył Pan Jezus i tą historię później wykorzystał do podania nam pewnej głębokiej nauki. Wtedy przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go, także odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli, faryzeusze rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albowiem jak może ktoś wejść do domu mocarza i jego sprzęt zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, ale zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo, plemię żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Gdybyśmy przeanalizowali tę sytuację, ona rozgrywa się w następujący sposób. Mianowicie do Jezusa przyprowadzono człowieka, który był niewidomy i nie mógł mówić. A więc człowiek, który był bardzo poważnie dotknięty chorobą, bardzo poważnym widocznym kalectwem. Dowiadujemy się, że Pan Jezus uzdrowił tego człowieka, także natychmiast odzyskał wzrok i natychmiast zaczął mówić. Można powiedzieć, mamy do czynienia z absolutnym, ewidentnym, natychmiastowym cudem i to cudem, nazwijmy to z takich cudów bardziej znaczących, wielkich, bo jak wiemy, przywrócić komuś wzrok czy sprawić, aby ktoś mówił, nie jest rzeczą łatwą i prostą. Nawet medycyna ma z tym ogromne problemy. Pan Jezus to dokonał w jednej chwili. Przyglądający się temu ludzie powiedzieli, czyż to nie jest syn Dawida? Mówiąc inaczej, czyż to nie jest Mesjasz, czyż to nie jest Chrystus? Oni może nie byli do końca przekonani, kim Jezus jest, ale widząc ten cud, zareagowali bardzo prawidłowo. Czyż to nie jest Mesjasz? Czyż to nie jest Zbawiciel? Czyż to nie jest Chrystus? Natomiast dowiadujemy się, że była też druga grupa ludzi, która powiedziała, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. I chcę wam powiedzieć o pewnym zjawisku, które tutaj występuje. Mianowicie mamy do czynienia z ewidentnym cudem, mamy do czynienia z przejawem Bożej mocy, mamy do czynienia z przejawem Bożego działania i mamy absolutnie dwie skrajne reakcje, absolutnie dwie skrajne opinie, absolutnie dwie skrajne oceny tego, w czym przed chwilą uczestniczyliśmy. Mianowicie jedni mówią, czyż to nie jest Chrystus, a inni mówią, on mocą księcia demonów wyrzuca demony. Zastanawiająca jest ta skrajność opinii. Wiecie, to nie są opinie na zasadzie zbliżonych do siebie, ale różnych. To są absolutnie skrajne spojrzenia, absolutnie skrajne opinie. Jedna mówi, że to Chrystus, druga mówi, ten człowiek jest opętany. On przez Belzebuba wyrzuca demony. I muszę powiedzieć to, od czego zacząłem, że wsłuchując się to, co mówi Kościół, wsłuchując się to, co mówicie wy po części, chociaż tutaj nie chcę personalnie, bo też nie o to chodzi. Wsłuchując się to, co chrześcijanie wypisują w różnych miejscach, a wiecie, jest to słowo, tylko że słowo jakie? Pisane. Dosłownie jest to samo, co by powiedzieli, po prostu wyrazili to w formie pisanej. Zauważam, że występują absolutnie skrajne opinie. Kompletnie skrajne i całkowicie skrajne opinie na temat jakichś zdarzeń, na temat jakiegoś wydarzenia, na temat jakiegoś przejawu tego, w czym uczestniczyli. Dam na przykład kazanie. Nie chcę się odwoływać do konkretnego kazania, bo nie ma potrzeby, ale kazanie. Ktoś mówi pośród nas dobre słowo. Bóg dzisiaj przemówił dobre, mocne słowo. I obok ktoś mówi beznadzieja. Absolutnie nie do przyjęcia. W odniesieniu do jednego tego samego kazania, które wszyscy słyszeliśmy. Spotkanie modlitewne. Bóg był z nami. Modliliśmy się, walczyliśmy. Staraliśmy się być przed Panem. Wierzę, że On wysłuchiwał nas, dotykał naszych serc. A ktoś odważy się powiedzieć dno i wodorosty. Głoszona Ewangelia. Głoszone słowo, ewangelizacja. Jedna opinia jest taka, to dobrze, to wspaniale. Ludzie mieli możliwość słuchania o Chrystusie. Mieli możliwość słyszenia Ewangelii. Ktoś inny powie, zmarnowany czas. I tak dalej. I tak dalej. Drodzy, nie wiem, dochodzimy do takiego punktu, że oceniając jakieś zdarzenie, oceniając to, w czym uczestniczymy, oceniając to, co słyszymy, dochodzi do tego, że nie tylko, że nasze opinie w jakiś sposób się różnią i tutaj jest pole na to, żeby się różniły, ale one przyjmują absolutnie skrajne, wchodzą na absolutnie skrajne obszary. zaczynają dotykać i być wyrażone w taki sposób, że uważam, że z ust chrześcijan takie zdania nie powinny paść. I nie powinny być w żaden sposób, w taki sposób wyrażone. To, że nawet w jaki sposób coś oceniamy, to jeszcze musimy się zastanowić, w jaki sposób to komunikujemy. Komunikowanie naszych odczuć ma ogromne znaczenie w kontekście tego, co powiedział Pan Jezus. Nie możemy komunikować tak, jak nam się wydaje, bo mamy wolność, mamy swobodę, wszystko mi wolno. Komunikowanie pewnych rzeczy czy pewnych naszych przemyśleń musi się odbywać tak, jak nas uczy Boże Słowo. W godności, z szacunkiem i żebyśmy kiedyś nie żałowali słów, które wypowiadamy. Bo możemy te słowa, tych słów bardzo pożałować w naszym życiu. Dam nam wam przykład. Całkiem niedawno usłyszałem o pewnym znanym nam wszystkim kaznodziei, który już nie żyje, jest to brat Klendemann. Znamy go, niektórzy z nas go znają, słuchaliśmy go, szanujemy go. On opowiedział historię ze swojego życia. Mianowicie, kiedy jeszcze był młodym człowiekiem i mieli dzieci, ich córka bardzo poważnie zachorowała. Na szyi jej córki pojawiły się dziwne narośle, które wyrosły na jej szyi i lekarze też nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. Ten brat zabrał swoją żonę, zabrał swoją córkę, wsiedli w samochód i 800 kilometrów pojechali na spotkanie ewangelizacyjne. Kiedy przyjechali na to spotkanie ewangelizacyjne, był tam ogromny tłum ludzi. Nie będę mówił, z kim było to spotkanie, nie ma to znaczenia. Był tam ogromny tłum ludzi. Usiedli gdzieś z tyłu za filarem tak, że nawet ich nie było widać. Na scenę wyszedł ewangelista i pierwsze słowa, jakie powiedział, powiedział: na tej sali jest rodzina, która przyjechała z córką. Córka ma narośla na szyi. Widzę ogień nad tą rodziną i w tym momencie Bóg uzdrawia to dziecko. Brat Klendemann popatrzył na córkę, narośle znikły. Opisał to później. Opowiedziałem tę historię mojemu, jednemu z wujków, mam ich wielu. I powiedziałem mu, kto był tym ewangelistą. I on powiedział mi drugą historię. Mianowicie powiedział mi tak. W tym czasie, kiedy właśnie tam, w tym rejonie, gdzie on mieszkał, było przebudzenie, część ludzi emigrowała do Stanów Zjednoczonych. I powiedział, że zdarzyło się, że grupa wierzących też wyjechała na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych i później wrócili. I specjalnie szukali okazji, żeby pojechać na spotkanie ewangelizyjne z tym samym bratem, o którym wcześniej mówiłem. I gdy przyjechali, zadano im pytania, czy tam się pytano, no jak przeżyliście to spotkanie ewangelizyjne? I oni z takim złościem powiedzieli: toż to złodziej i zwodziciel. O tym bracie. Dwie zupełnie skrajne, i to tak absolutnie skrajne oceny. Ja nie wiem, ale nie wiem, czy serce, czy usta nie zadrżeją, gdy wypowiadamy takie rzeczy. Czy mamy odwagę tak na podstawie jakiegoś jednorazowego spotkania, przeżycia, wydać taki sąd? Czy naprawdę nie znamy Biblii, nie wiemy, co ona mówi? I teraz, wracając do mojej historii, którą przeczytałem, która jest zapisana w Ewangelii, jedni mówią, przecież to nie jest Mesjasz, drudzy, on mocą księcia demonów wyrzuca demony. Pan Jezus odpowiedział na to, czy tą sytuację wykorzystałby parę bardzo istotnych i ważnych rzeczy przekazać. Nawet nie wiem, czy my chcemy te rzeczy posłuchać, co Pan Jezus miał do powiedzenia w tym kontekście. Pierwszą rzecz, jaką w tym kontekście powiedział, argumentacja faryzeuszy jest absurdalna. Ona jest absurdalna, bo jeśli szatan szatana wygania, to jego królestwo jest rozdwojone. Swój swojego nie pogoni. Dokładnie to powiedział Pan Jezus w tej wypowiedzi. Jeśli ktoś myśli, że książę demonów wyrzuca demony, to jest nierozwinięty duchowo. Nie ma poznania. Dokładnie Pan Jezus tutaj to powiedział. Królestwo rozdwojone samo w sobie się nie ostoi. Jeżeli by Belzebub wyrzucał demony, to znaczy, że jego królestwo jest co? Rozdwojone i bliskie upadkowi. Oczywiście ja nie chcę tutaj robić teraz wykładu na temat działalności demonów i sposobu ukrywania się demonów i maskowania się. Ale tutaj tylko pewien fakt stwierdzam. Ważny. Swój swojego nie wyrzuci. Druga rzecz, jaką powiedział Pan Jezus. Mianowicie, bazując na tej historii, podał bardzo poważne ostrzeżenie, które pojawia się w wersecie 31 i 32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Pan Jezus powiedział, to co mówicie jest pogranicze bluźnierstwa. Jest pogranicze bluźnierstwa. To była dokładnie ta sytuacja. Musimy sobie zdać sprawę, że pewne stwierdzenia, które wypowiadamy typu zwiedzenie, kontakty z mocami ciemności, okultystyczna manipulacja, fałszywe cuda. I jeśli się mylimy, co mam to powiedzieć? Jeśli się mylimy, to graniczą są na pograniczu bluźnierstwa. Chcę ci powiedzieć tak. Jeśli nie masz 100% dowodu i pewności, nie 99,9, ale nie masz 100% dowodu i pewności, to połóż sobie rękę na usta. Połóż sobie rękę na usta, zanim coś powiesz. Słowa, które wypowiadamy, zasmucają Ducha Świętego. W takim normalnym mogą zasmucać Ducha Świętego. A czasami możemy poruszać się na bardzo niebezpiecznej granicy. Pamiętajmy o tym. Podam wam przykład. Przez to, że jestem pastorem, nieraz mam kontakt z różnymi ludźmi z różnych krajów, pastorami, których cenię i szanuję. Są takie organizacje misyjne i osoby usługujące, które wzbudzają wielkie kontrowersje. Mogę podać nazwiska, to nie jest dla mnie, to nie jest żadną po prostu tajemnicą. Nieraz, mając kontakt z tymi pastorami, zwłaszcza takimi, o których wiem, że to są naprawdę Boży ludzie, pytam ich, zadaję ich pytanie, co myślisz o tej służbie? Co myślisz o tym człowieku? Co myślisz o jego usłudze? I powiem tak. Im bardziej duchowo dojrzały człowiek, któremu zadaję to pytanie, tym bardziej powściągliwa odpowiedź. Odpowiedzi, które pojawiają się, są może w takim stylu, w takim duchu. Nie utożsamiam się z tą służbą. Nie jest to moja służba. Nie uczestniczę w tej służbie. Ale nie mam prawa osądzać tej służby i tej osoby. A jak chcę zadać kolejne pytanie, to jest zmiana tematu. To wszystko. Im bardziej ktoś jest zanurzony w Bogu, im bardziej jest dojrzały w Bogu, im bardziej sam jest używany przez Boga, tym mniej wydaje kategorycznych osądów. Im więcej widział działania Bożego w swoim życiu i zna niekonwencjonalność tego Bożego działania, nieprzewidywalność tego Bożego działania, sam miał z tym do czynienia, tym jest bardziej powściągliwy, by wydawać kategoryczne sądy na temat innych służb, innych sług i innych rzeczy. Możesz powiedzieć, ja się z tym nie utożsamiam. To nie jest moja służba. Kolejną rzecz, jaką powiedział Pan Jezus, pamiętajcie, powiedział, że słowa zawsze pochodzą skąd? Z serca. I nad tym powinniśmy się zastanowić. Słowa pochodzą z serca. To powiedział Pan Jezus przy tej okazji. I muszę powiedzieć tak, że nic tak nie obnaża i nie diagnozuje, upublicznia naszego serca, jak słowa, które wypowiadamy. Oczywiście nie te poprawne słowa, które wypowiadamy w takich sytuacjach bardzo przyjaznych, ale właśnie te słowa, które wypowiadamy w sytuacjach poruszenia negatywnego lub pozytywnego, które wyrażamy w przypadkach wydawania opinii lub osądu. Te słowa, które wyrażamy w chwili, kiedy jest nam naprawdę źle i ciężko, kiedy doświadczamy bólu, te słowa obnażają stan naszego serca. Wiecie, kiedyś, jak co niedzielę w kościele w Wittenberdze zebrał się tłum ludzi, i zastanawiali się, czy na kazalnicę tą niedzielę wyjdzie Marcin Luther. Dlaczego? Dlatego, że w tym tygodniu pochował swoją umiłowaną córkę. I zastanawiali się, czy będzie miał odwagę stanąć za kazalnicą i znów przemówić do pełnego kościoła. I jak zwykle co niedzielę Marcin Luther wszedł na kazalnicę i powiedział pierwsze słowa. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I jak co niedzielę wygłosił kazanie. Z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca. A więc ktoś mi zada pytanie, czy w takim razie nie wolno mi rozsądzać tego, w czym uczestniczę? Blank, Jacku. Czy nie wolno mi rozsądzać tego, w czym uczestniczę? Czy nie wolno mi mieć jakiejś opinii, jakiejś oceny, jakiegoś osądu? Oczywiście, że tak. Pismo mówi o rozsądzaniu pewnych rzeczy, zjawisk, w których uczestniczymy. Pismo mówi nam, że mamy to czynić. Pismo nam mówi, że mamy się uczyć rozsądzać, rozróżniać, oddzielać światłość od ciemności, plewy od ziarna. Ale kilka rzeczy, dobrze? Kilka rzeczy, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Oczywiście zawsze argument, jaki słyszę, to, że ostatecznym kryterium jest Słowo Boże. Ale pamiętajcie o tym, że ten, który wydaje skrajną opinię z jednej strony i ten, który wydaje skrajną opinię z drugiej strony, obydwaj to robią z Biblią w ręku. To nie jest tak, że jeden trzyma Biblię, a drugi Pana Tadeusza. Obydwaj wydają skrajną absolutnie opinię na podstawie Słowa Bożego, które trzymają w ręku. I odnoszą to, co widzą, do słowa. Weź jeszcze pod uwagę następujące rzeczy. Chociaż oczywiście słowo jest podstawowym kryterium. Ale chcę, żebyś wziął jeszcze inne rzeczy pod uwagę. Po pierwsze, nikt z nas nie jest nieomylny. Czyż nie? Czy ktoś z nas uważa siebie za nieomylnego w ocenie i w osądzie? To równie dobrze tobie Bóg mógłby przekazać wszelki sąd. Jeżeli uważasz się, że jesteś nieomylny w ocenie i osądzie. Weź to pod uwagę. Jeśli będziesz wyrażał zdanie na jakikolwiek temat. Gdyby ludzie byli nieomylni, nie byłoby tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia. Jeśli jesteś omylny w codziennym życiu, a jesteś, to jesteś omylny także w sądzie, który wydajesz, oceniając jakieś zjawisko i jaką rzecz, w której uczestniczyć. Jesteś też omylny. Po drugie, pamiętaj o tym, że twoje poznanie jest cząstkowe. Pamiętaj o tym. Moje poznanie jest cząstkowe i twoje poznanie jest cząstkowe, chyba że ktoś uważa, że ma 100% poznania. Chyba że ktoś uważa, że wie wszystko. Zawsze, oceniając każdą rzecz, będziesz miał tylko wycinek rzeczywistości. Będziesz miał tylko wycinek. Nigdy nie poznasz wszystkich faktów i nigdy nie poznasz serca osoby, o której mówisz. Nigdy tego nie będziesz wiedział. Zawsze będzie to bardziej pozorne niż naprawdę dogłębne i rzeczywiste. Będzie to oparte o to, ile wiesz i co wiesz, mimo tego, że ty będziesz chciał być jak najbardziej prawy i szczery w tym. Weź pod uwagę, że twoje poznanie jest cząstkowe. Trzecia rzecz. Bardzo często w tym naszym osądzie czy rozsądzie, jak wolimy powiedzieć, stawiamy się ponad tymi, których rozsądzamy lub osądzamy. Nie ma w tym prawdziwego uniżenia i prawdziwej pokory. I chcę wam powiedzieć, że poznanie, które nie jest połączone z pokorą, tak naprawdę staje się przeszkodą i ciężarem. Jeśli uważasz, że masz poznanie, że osiągnąłeś jakiś poziom duchowy, to jeśli nie połączysz z tego z pokorą, to będzie to tylko problem. Im więcej Bóg nam dał, tym bardziej powinniśmy być Bogu wdzięczni i uniżeni przed Nim. Im więcej wiesz, im więcej rzeczy jesteś w stanie wniknąć, tym bardziej powinieneś to robić z uniżeniem. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas nie ma niczego, czego by nie otrzymał. Nikt z nas w sposób duchowy, w sensie duchowym, nie ma niczego, czego by od Boga nie otrzymał. A jeśli otrzymałeś, mówi Biblia, to dlaczego się pysznić, jakbyś nie otrzymał? Tylko jakbyś sam sobie na to zapracował. Nawet rozwój duchowy kogoś, czy mój, czy twój, jest Bożą łaską w twoim życiu i Bożym darem w twoim życiu. Pamiętaj o tym. I na końcu Pan Jezus, podsumowując tą całą sytuację, powiedział, że z każdego słowa będziemy rozliczeni. To też nas powinno zastanowić. Z każdego słowa, które wypowiadamy, zdamy sprawę w dzień sądu i każdy z nas za samego siebie. Czasami nam się wydaje, że słowa to są jak dym. Wypuścimy ten dym i on się gdzieś w powietrzu po prostu rozejdzie i za chwilę go co? Nie będzie. I te dymy puszczamy, one się rozchodzą. Słowa są faktami, które nie przemijają. To nam się tylko wydaje, że możemy je wypowiadać i one są takie bezneutralne, bez znaczenia. Jeden ze starszych kaznodziejów, którzy prawie już odchodzą, miał takie powiedzenie: słowa trzeba ważyć, a nie mnożyć. Może łatwo sobie będzie to zapamiętać. Słowa trzeba ważyć, a nie mnożyć. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę się z wami podzielić. Wiecie, to, że Pan Jezus powiedział, że kiedyś, kiedy staniemy przed sądem, będziemy musieli zdać sprawę z naszych słów, to może nam się wydawać tak odległe. Może nam się też wydawać, że to takie, że łaska Boża to wszystko przykryje i jakoś to będzie. Chcę wam powiedzieć o skutku wypowiadanych słów tu i teraz. To nie tylko sprawa wieczności, że tam kiedyś w wieczności przed Bogiem będziemy musieli za te słowa odpowiedzieć. Sprawa wypowiadanych słów odnosi się także tu i teraz. I to znacie, Galacjan 6:7 jest powiedziane: co człowiek sieje, to zbiera. Czy ma to zastosowanie do wypowiadanych słów? Co człowiek sieje, to zbiera. Myślimy, że dotyczy to tylko kolekty, którą jeszcze nie zebraliśmy? W małej mierze dotyczy to kolekty. A w dużej mierze dotyczy to tego, co wypowiadamy naszymi ustami. Co człowiek sieje, to i zbiera. Weźmy przykład. Jeśli do kogoś, kto mi jest bliski, będziesz mówił, czy ja będę mówił przez cały miesiąc, raz dziennie. Jesteś beznadziejny, nic z ciebie nie będzie, jesteś godzin pożałowania. Przez cały miesiąc będziesz codziennie to powtarzał do tej osoby. Jaki będzie owoc tego? Będzie ta osoba bardzo szczęśliwa, gdy cię będzie widzieć. Będzie ci się rzucać na szyję. Będzie ci mówiła: tatusiu, mamusiu, chodź, posiedźmy razem. Tak? Nie. Gdy to jest twoje dziecko i gdy dorośnie, to pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to się wyprowadzi i będzie unikać bliskości i kontaktu z tobą. Zapłacisz za to cenę. A jeśli raz dziennie, chociaż swojej bliskiej osobie powiesz: zależy mi na tobie, kocham cię, to ta osoba będzie coraz bliżej ciebie i nigdy nie będzie chciała stracić z tobą kontaktu, relacji i łączności. Co człowiek sieje, to zbiera. Jestem pełen szacunku dla Josha McDowella. Nie wiem, czy go znacie. Mam podstawę mu wierzyć. Opisał to w wielu swoich publikacjach na temat rodziny. Zajmuje się rodziną. Ten człowiek jeździł po całym świecie i tygodniami nie było go w domu. Miał kilkoro dzieci. I on w swoich publikacjach mówi, że zawsze, niezależnie od tego, jak był zajęty, każdego dnia wykonywał telefon do każdego swojego dziecka. Każdego dnia. Nie wiadomo, nieważne, czy był w Japonii, czy był w Europie. I rozmawiał z nim chociaż przez chwilę i kończył rozmowę: kocham cię, moje synu, kocham cię, moją córko. Codziennie. Słowa wracają do nas. Pamiętajcie, wracają do nas. Co człowiek sieje, to zbiera. Przyniosłem taką specjalną piłeczkę na to nabożeństwo. Chciałem wam to pokazać, ale zostawiłem ją w biurze, nie będę po nią leciał. Jest to specjalna piłeczka, bo jest pełna w środku. Nie odbija się tak, jak zazwyczaj się odbijają piłki, że jak ją puścimy, to się odbije tak do połowy wysokości, z której żeśmy ją spuścili. Ona się odbija prawie na tą samą wysokość, z której ją spuszczamy. Taką ma siłę odbicia. Jeśli taką piłkę z całej siły rzucisz w ścianę, jak się odbije od ściany i nie daj Boże, żeby cię trafiła, to poczujesz. Tak jest ze słowami. Jeśli je wyrzucisz z siebie z wielką siłą, z wielką złością, to wiesz, że te słowa się odbiją i kiedyś do ciebie wrócą. A później będziesz pytał się Boga, dlaczego tyle problemów w moim życiu, skąd się to bierze. Z różnych powodów się bierze. I bierze się z nieodpowiedzialnych słów, które wypowiadamy w swoim życiu. Z tego się też bierze. Jak powiedziałem, to wraca do nas po czasie. Efezjan 4 rozdział. 29 werset mówi tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Zobaczcie następny werset, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To tylko chcę wam pokazać kontekst stwierdzenia: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. To jest absolutnie w kontekście: niech żadne nieprzyzwoite słowo. I to słowo nieprzyzwoite w języku greckim to słowo sapros. To słowo zgniłe, zepsute, to słowo toksyczne, to słowo, które ma pleśń na sobie, spleśniałe słowo. Wiecie o tym dobrze, że człowiek syci się owocem swoich, wiecie o tym, że tak mówi Biblia, że człowiek syci się owocem swoich warg się syci. Jeśli wypowiadasz spleśniałe słowo, to słowo wnika do twojego wnętrza. Te toksyny, które są na tym słowie, wnikają do twojego wnętrza. Tam się zaczynają rozwijać. Ale przypowieści Salomona mówią jeszcze coś więcej. Mianowicie 26 rozdział, werset 22 mówi w ten sposób. Słowa potwarcy, oszczercy są jak łakocie, spływają gładko w głąb ciała. Słowa oszczercy, słowa potwarcy są jak łakocie, są jak gorąca czekolada w chłodny dzień. Spływają do głębin ciała. Jeśli takie toksyczne słowa wypowiadasz, zatruwasz siebie, ale to nie wszystko. Zatruwasz osobę, do której to mówisz. I ponosimy za to odpowiedzialność. Ponosimy i będziemy za to ponosić odpowiedzialność. Te toksyny rozwiną się w organizmie tego człowieka i mogą spowodować bardzo poważny stan chorobowy, duchową chorobę. Tylko dlatego, że myśmy odważyli się być nieodpowiedzialni. Słowa wpływają na relacje. Pamiętajmy. Słowa wpływają na relacje. Oto w tą niedzielę, powiedzmy, przywitam się z kimś z was. Po nabożeństwie, podam rękę, spojrzymy sobie w oczy, uśmiechniemy się, możemy się poklepać, nawet przytulić. Czuję, że jesteśmy absolutnie razem. Mieliśmy dobry czas wspólnego nabożeństwa, mamy jedność. Ale w poniedziałek spotkam się z kimś i ta osoba wrzuci mi na temat tej osoby, z której się przywitałem w niedzielę, cały, nie wiem, pakiet różnego rodzaju oszczerstw, obmówień, pomówień i tak dalej, i tak dalej. A ja to wysłucham i to spłynie do głębin mojego ciała, jak gorąca czekolada. Tak ze smakiem to spłynie do mojego wnętrza. I wiecie, co się stanie w środę? Że ta osoba przyjdzie i ja przyjdę? Spojrzę na nią i nawet nie będę wiedział, dlaczego pomiędzy mną a tą osobą jest szklana ściana. Szklany mur. Niewidzialny, duchowy, szklany mur. Pamiętajcie, słowa nigdy nie są obojętne. Zawsze coś sprawią. Albo przyniosą błogosławieństwo, jak mówi list do Efezjan, albo przyniosą co? Przekleństwo. I zabiją relacje. Dlatego zabraniam mężom i żonom plotkować o swoich współmałżonkach z innymi osobami. Nie wolno wam tego robić. Zabijacie swoje małżeństwo. Możecie się pomodlić razem. Możecie być usłużyć, ale nie plotkować. Budujemy niewidzialne mury i ściany, które niszczą w sposób dramatyczny relacje międzyludzkie. I na koniec jeszcze jedna rzecz. To dobrze znacie. Pan Jezus powiedział, jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni. Może powiem tyle. Twoje słowa i sposób twojego osądu wyznacza miarę, w jaką potraktuje cię Bóg. Dokładnie tak samo, jak odpuszczamy, Bóg nam odpuszcza tak jak my, odpuszczamy, znamy to? I tu się zgadzamy z tym. Tak? Jeśli my nie odpuścimy, Bóg co nie zrobi? Nie odpuści. Ale pamiętajmy też o tym, że miarę, którą my przykładamy do jakiejś sprawy, do oceny jakiejś sprawy, Bóg sobie pozwoli tylko tą samą miarę przyłożyć do nas. Jaką miarą, takim sądem zostanie nam oddane. I Pan Jezus powiedział, błogosławieni jacy? Miłosierni. Ponieważ co? Oni miłosierdzia dostąpią. Potrzebujesz miłosierdzia w życiu, czego nie potrzebujesz? Od Boga. To bądź bardziej radykalny, bardziej zasadniczy, bardziej osądzający, bardziej surowy, bardziej skrajny w swoich wypowiedziach, w ocenie i w osądzie. Jak uczniowie w dzień szabatu rwali kłosy, czego nie wolno było robić. I oczywiście zaraz znaleźli się tacy, którzy powiedzieli, oni grzeszą, cóż oni robią? To Pan Jezus powiedział do nich, nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie potępiajcie niewinnych. Nie potępiajcie niewinnych. To powiedział Pan Jezus w tym kontekście. Bracia i siostry, jest pilna potrzeba, żebyśmy zweryfikowali sposób, w jaki się wypowiadamy na różne tematy. Gorąca i pilna potrzeba dla naszego dobra, dla naszego osobistego dobra. Oczywiście dla dobra Kościoła, dla dobra Królestwa Bożego. I na koniec. Boży prorok Izajasz. Kiedy Bóg odsłonił przed nim swoją chwałę. Kiedy Bóg dał mu się poznać i Bóg ukazał mu swój majestat, swoją potęgę, Izajasz rzekł, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana, zastępów. To powiedział prorok, nie człowiek wzięty tak od z ludu. Boży prorok to powiedział, który mówi. Ale dlaczego to powiedział? Bo zobaczył króla, pana zastępów. Bo zobaczył świętego na tronie i nagle zrozumiał, jaki brudny jest, jakie brudne są jego usta, jakie brudne są jego słowa. Jak jest nie w porządku przed Bogiem? Pytam się samego siebie i nas. Czy Bóg musi nam się pokazać na tronie, żebyśmy zobaczyli, jak brudne są nasze wargi? Czy musi nam Bóg pokazać swój tron, swoją chwałę, swój majestat? Czy nie wystarczy to, co jest zapisane w tej księdze? O czym mówi ta księga? Czy nie wystarczy? Kiedyś zobaczymy króla w jego chwale i w jego majestacie. I może będziemy mówić tak, jak Boży mąż Job mówił, kajam się w popiele. Kładę moją rękę na usta. Mówiłem, ale już będę milczał, więcej nie przemówię. Tak mówił sprawiedliwy, święty Job, kiedy zobaczył majestat Boga. Powiedział, kajam się, już więcej nie przemówię. Głupio mówiłem. Nic nie wiem. Znałem Cię ze słyszenia, ale teraz rozumiem już więcej. I na koniec modlitwa męża Bożego Dawida, który był naprawdę Bożym prorokiem, Bożym mężem. Znał Boga lepiej niż ktokolwiek z nas, mogę dopowiedzieć. Panie, postaw straż przed moimi ustami, pilnuj drzwi warg moich. Tak modlił się Boży mąż Dawid. Postaw straż przed mymi ustami, pilnuj drzwi warg moich. Zamiast tak łatwo i lekko osądzać innych, spójrz na siebie. Przyglądnij się, przysłuchaj się swoim słowom. Pójdź sobie jakoś swoje słowa, może się nagraj cały dzień i pójdź sobie cały swój dzień swoje słowa. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie każdemu odpowiadać. Im głębsze życie duchowe, tym mniej słów i tym bardziej odpowiedzialne słowa. A na obrzeżach jest słowotok, nieodpowiedzialne sądy. Słowa wypowiedziane, które nigdy nie powinny być wypowiedziane przez chrześcijan. I też poważne konsekwencje, które wracają później do nas. Piłeczka się odbiła, dostaliśmy w głowę. Musimy się pozbierać, musimy sobie z tym później poradzić. Jeśli chcecie ustosunkować się do tego, co dzisiaj powiedziałem, zapraszam, żebyśmy się przez chwilę pomodlili. Zapraszam, powstańcie, pomódlmy się.